Tajne działania aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły.
W cyklu audycji poświęconych Karolowi Wojtyle jeszcze z okresu jego zmagań z Urzędem Bezpieczeństwa w studiu witam księdza profesora Józefa Mareckiego oraz doktora Filipa Musiała. Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Którzy reprezentują również Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i obaj są współautorami pracy źródłowej Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. Tematem dzisiejszego spotkania są działania aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły. Może na początek takie ogólne pytanie. Czym był aparat bezpieczeństwa? Pan Filip Musiał.
Aparat bezpieczeństwa był, zgodnie z tym, co mówiła sama partia komunistyczna, zbrojnym ramieniem tej partii. To znaczy był strukturą, która od samego początku powołana została jeszcze w Związku Sowieckim, przeniesiona na tereny polskie, można powiedzieć, na sowieckich bagnetach. I jej celem było ochranianie niezwykle słabej partii komunistycznej i prowadzenie równolegle podboju społeczeństwa. Musimy pamiętać o tym, że po wojnie w Polsce władzę przejęła partia komunistyczna, która w okresie wolnej Polski, w dwudziestoleciu międzywojennym, cieszyła się poparciem rzędu 1%. Zatem mamy do czynienia po wojnie z sytuacją całkowicie irracjonalną, to znaczy mniejszość polityczna przejmuje despotyczną, totalitarną władzę nad większością. To wszystko było możliwe, rzecz jasna, właśnie dzięki aparatowi represji, przy czym w pierwszych miesiącach, w pierwszych nawet niemal dwóch latach powojennych tą funkcję zwalczania niezależności Polaków pełniły jeszcze struktury bezpieki sowieckiej. Aparat represji jako policja polityczna był zatem ukierunkowany zarówno na środowiska, które początkowo próbowały stawiać opór komunistom w sferze politycznej, był ukierunkowany na działalność zbrojną, ale już od jesieni roku 1947 jednym z jego podstawowych zadań stało się okiełznanie działalności Kościoła i można powiedzieć w pierwszym okresie do 1956 roku komuniści zmierzali do tego, żeby Kościół w ogóle zlikwidować.
Dopowiedzmy zatem, jaki charakter miały te działania podejmowane przez bezpiekę, ksiądz profesor Marecki.
Działania, które były podejmowane nie tylko wobec księdza, później biskupa i kardynała Karola Wojtyły, ale także wobec innych duchownych, szły dwoma kierunkami. Były to działania jawne i działania tajne. Te działania tajne były zwłaszcza prowadzone przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i polegały na gromadzeniu wszelkich informacji, które na bieżący czas bądź w przyszłości mogły być przydatne. I tutaj konkluzją tego może być krótkie stwierdzenie, które często funkcjonariusze bezpieki mówili swoim rozmówcom, kiedy ich na przykład dociskano do muru, kiedy ich przepytywano, kiedy przesłuchiwano, kiedy ich chciano złamać, mówiono: my o was wiemy wszystko. A więc posiadali taki ogromny arsenał wiedzy na temat życia prywatnego, intymnego, spraw osobistych, chorób, że mogli rzeczywiście o tym człowieku powiedzieć wszystko. To było gromadzenie informacji o tym człowieku. Działo się to za pomocą działań osobowych źródeł informacji, tajnych współpracowników, konfidentów, informatorów i innych jeszcze osób. Dalej, było to gromadzenie informacji poprzez podsłuch. Podsłuch pokojowy, podsłuch telefoniczny, nagrywanie rozmów telefonicznych, nagrywanie różnych wypowiedzi, zakładanie podsłuchów. Dalej, to było zbieranie informacji z korespondencji. Specjalna komórka, która zajmowała się perlustracją korespondencji. Te działania tajne polegały także na tym, że gromadzono informacje od osób trzecich, od różnych osób, które nie wiedziały nawet, że zbierane są te informacje od nich, a więc były to jakieś tam osoby dalekokrewne, osoby, które na przykład wychodziły z pałacu biskupiego. Kolejnym takim działaniem to było gromadzenie informacji jawnych. Tu szczególnie członkowie partii, którzy na egzekutywach, kolektywach na ten temat rozmawiali, ale przede wszystkim to była działalność Urzędu do Spraw Wyznań. Powołany na początku lat 50. urząd miał za zadanie w sposób jawny inwigilować i tak naprawdę utrudniać Kościołowi działalność. I to wszystko, co robił Karol Wojtyła jako administrator, ordynariusz i kardynał, było gromadzone i w pewien sposób przetwarzane, w sposób bardzo skomasowany na potrzeby aparatu komunistycznego, jakim była partia, o czym wspomniał pan doktor Filip, czy też były robione pewnego rodzaju takie, powiedziałbym, streszczenia, resume na temat jego działalności i przesyłane do innych funkcjonariuszy partyjnych.
Dążenie słowem do pełnej kontroli. Dopowiedzmy zatem, czy zmiany polityczno-społeczne mogły wpływać na stosowane przez bezpiekę działania?
Nie tylko mogły wpływać, ale wręcz wpływały. To znaczy nie zmieniała się ta funkcja informacyjna, czyli bezpieka przez cały okres od roku 1944, pamiętajmy, że wtedy komuniści dotarli na przedwojenne ziemie Polski, do roku, tu powinniśmy powiedzieć 90, ponieważ Służba Bezpieczeństwa została rozwiązana dopiero latem roku 1990, a więc przez cały okres swojego istnienia bezpieka najpierw jako urząd, a później jako Służba Bezpieczeństwa dążyła do gromadzenia tych szczegółowych informacji. Natomiast różnie je wykorzystywano. Do 1956 roku tą podstawową metodą działania bezpieki była represja, to znaczy dążono do tego, aby udokumentowaną działalność antysystemową zakończyć poprzez aresztowanie i skazanie tego duchownego, bo jeśli mówimy o kościele, który zdaniem komunistów przeciwko państwu materialistycznemu występował. Po 1956 roku zmiany związane z odwilżą, ale również postępujący kryzys w bloku sowieckim, który powodował, że komuniści dążyli do pewnego odprężenia w relacjach z Zachodem, spowodował zmianę metod działania bezpieki, to znaczy wciąż gromadziło ono informacje, natomiast starała się już nie stosować represji masowych, dążąc raczej do niezwykle skomplikowanego systemu manipulowania rozpracowywanymi środowiskami. Jest to szczególnie widoczne w latach 70. i 80., kiedy starano się poprzez właśnie zdobyte informacje, poprzez ulokowane w kościele osobowe źródła informacji, wpływać na politykę personalną, na działania kościoła, na podejmowane przez poszczególnych biskupów decyzje, wpływać na kierunek działania episkopatu. Oczywiście ta skuteczność bezpieki była bardzo różna. W przypadku Karola Wojtyły można powiedzieć, że wywiązano się z funkcji informacyjnej, czyli zebrano niezwykle szczegółowe dane na temat tego duchownego, natomiast skuteczność manipulacyjna była żadna, to znaczy nie udało się bezpiece wpłynąć na jego decyzje, które od początku do końca pozostały wolne i niezawisłe od ingerencji Służby Bezpieczeństwa.
Tym niemniej działania podejmowano, dopowiedzmy, które z metod były stosowane właśnie wobec kardynała Karola Wojtyły.
Jeśli chodzi o metody, które stosowano wobec Karola Wojtyły, to były podsłuchy, to była imitacja korespondencji, to było nagrywanie i analizowanie jego przemówień, no i przede wszystkim działalność osobowych źródeł informacji. Przy czym wobec Karola Wojtyły w tej metodzie współpracy i inwigilowania go przez konfidentów były właściwie takie dwie metody. Pierwsza to było pozyskiwanie informacji i drugie to co wspomniał też pan Filip, próba manipulacji wpływania na niego. I tak jak ta pierwsza bardzo się udała, zbieranie informacji, tak druga w ogóle się nie udała, bo nie dał się manipulować. Także nie udało się manipulować osoby bardzo kompetentne, odpowiedzialne. Czy to było w wcześniejszych latach, to byli na przykład pracownicy kurii, to jak kanclerz czy wikariusze generalni, czy później także w późniejszych latach. I jeśli chodzi zaś o tę najważniejszą metodę, która właściwie mnie zaskakuje bardzo, to jest zbieranie informacji poprzez konfidentów. Karol Wojtyła od momentu, kiedy zostaje administratorem archidiecezji, jest otoczony przez bardzo wytrawnych, bardzo dobrze wybranych konfidentów, osoby źródeł informacji, powiedzmy fachowo, to byli tam współpracownicy, którzy byli niejak sami funkcjonariusze bezpieki, mówią, dobrze byli związani z ich systemem, z ich władzą. Były to osoby sprawdzone i osoby, które były gotowe całe swoje życie poświęcić na współpracę z SB. Tu przykładem jest chociażby nomen omen TW Marecki, chociażby ksiądz Mieczysław Satora, który nie tylko, że był gorliwym współwykonawcą wszelkich poleceń, które funkcjonariusze mu podawali, potrafił w nocy dzwonić do funkcjonariuszy, bo miał jakieś nowinki związane z działalnością chociażby Wojtyły, z jego jakimiś wystąpieniami czy pisaniem listów, ale także karcił i napominał funkcjonariuszy, że pewne rzeczy źle rozgrywają, że powinni na przykład ustawić telewizję przed Wawelem, żeby ludzi odciągnąć od kościoła, że powinny być krótkie migawki, że powinny być inaczej. Wiedza, jaką zgromadzili właśnie funkcjonariusze poprzez OZI, była przeogromna. Tutaj wystarczy wspomnieć fakt znany, że w 1972 roku Julian Polan Harashim, który należał do tego bliskiego grona konfidentów, którzy byli blisko, tak jak kardynała Macharskiego, późniejszego wcześniej właśnie, Wojtyły czy innych, przekazał informację, że już w Watykanie mówi się o tym, że Wojtyła jest kandydatem na stolicę Piotrową. Jest rok 1972. To zupełnie wykorzystano. Wiedza, którą bezpieka pozyskała, była przeogromna właśnie od konfidentów, ale nie umieli tego przetworzyć i mieli wykorzystać. No, ja myślę chyba po latach, że to było też działanie Ducha Świętego, że ludzie sobie, a tutaj jednak Kościół Duch Święty sobie.
Panowie, reasumując, tyle działań, tyle trudów, wyrafinowanych nieraz operacji. Okazuje się, że de facto bez głównego skutku, to znaczy nie udało się wpływać na decyzję Karola Wojtyły. Czy ta praca poszła zupełnie na marne?
Raczej nie. To znaczy musimy pamiętać o tym, że z jednej strony udało się zgromadzić informacje o Karolu Wojtyle, ale przede wszystkim gromadząc te dane, gromadzono dane o kurii. A więc bezpieka miała niezwykle szczegółowe informacje o tym, co dzieje się w krakowskim Pałacu Biskupim. I tutaj nie wszyscy duchowni, którzy w kurii pracowali, byli tak odporni na sugestie tak zwanej agentury wpływu, a więc tych tajnych współpracowników, którzy właśnie mieli zadania natury manipulacyjnej, i na część działań innych duchownych poza Karolem Wojtyłą udało się bezpiecznie wpłynąć. Po drugie, odnosiła ona również sukcesy w przepychaniu, tak to nazwijmy, na pewne funkcje w kościele osób, które były otwarte na działania bezpieki, czyli mówiąc wprost, tajnych współpracowników. I tutaj pewne sukcesy odniosła, w jakimś stopniu była w stanie przynajmniej kontrolować, jeśli nie zapanować nad krakowskim kościołem, bo tego jej się nie udało, to przynajmniej w pewnym stopniu była w stanie pewne nurty jego działalności kontrolować.
Ksiądz Józef Marecki?
Jeśli chodzi o kontrolę nad kurią, to ja dopowiem, że na początku lat 60. przeglądając katalogi święconych duchownych, samych tylko kapłanów diecezji krakowskiej, nie licząc chociażby zakonników, no uzyskujemy złamanych ponad 50%. I nie chodzi tutaj tylko o to, że to byli konfidenci. Chodzi o złamane sumienia. Chodzi o zniszczenie tych ludzi. Powiem dosadnie, chodzi o zgnojenie tych księży, pokazanie, że jednak nam się udało was złamać, że nie jesteście monolitem. I z perspektywy czasu to dokładnie widać, kiedy przeglądamy chociażby listę tych święconych, co trzeci, co drugi w niektórych rocznikach to jest konfident, który przynajmniej przez kilka lat pracował. A apogeum to osiągają lata 80., kiedy widać wyraźnie, kiedy opór księży jest bardzo słaby, więc po części odniesiono sukces. Nie chodzi tylko o to, że wpływano na kurię, na działania no chociażby Karola Wojtyły czy jego następców, ale chodziło o to, by pokazać, że jesteście słabi, jesteście do niczego, nie jesteście monolitem i możemy z wami zrobić, co my chcemy. I to się udało.
Proszę Państwa, przypomnijmy o tajnych działaniach aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły, mówili nasi goście, ksiądz doktor habilitowany Józef Marecki oraz doktor Filip Musiał, pracownicy krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, zarazem współautorzy książki Ku prawdzie i wolności, komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy też słuchaczy.